Siostry, bracia, my żyjemy w czasach ostatecznych, kiedy się spełniły wszystkie Boże obietnice, jeszcze się mają spełnić te na nas. No ale to te same, które dotyczyły Jezusa i wszystkich Jego uczniów. Więc jeśli to tak się cały czas przesuwa, to jesteśmy w dobrej myśli i dlatego jesteśmy tutaj na tej Eucharystii. A dzisiaj nas Słowo Boże cofa w historii zbawienia do tego czasu przedpaschalnego. I jakoś uczestniczymy. Właśnie to chciałem wykazać, że jest różnica, że my uczestniczymy w tęsknocie za bliskością tego, który przyszedł, a ci ludzie, którzy chodzili za Jezusem, tym się od nas różnili, że oni czekali na tego, który ma przyjść. I tak się przyglądali różnym. Mesjasz był obiecany. Ten, który będzie doskonałym kapłanem, doskonałym prorokiem i doskonałym królem. Mieli króla. No, miernota to był ten Herod Antypas wtedy. I to zdaje się, lud o tym wiedział. W tej okupacji rzymskiej jeszcze taki kontekst polityczny też nie najbardziej sprzyjający dla niego. Więc oni mieli króla. No. Mieli kogoś, kto zajmował to królewskie krzesło, ale i tak się rozglądali. I ten gest, który tutaj na zakończenie tego jest wykonany przez ten tłum, nakarmiony do syta, a nawet z nadmiarem, bo jeszcze się znalazły te 12 koszy ułomków, chce wykonać wobec Jezusa coś, co strasznie go redukuje. To znaczy, u świętego Marka w Ewangelii jest tak zwany ten wątek sekretu mesjańskiego. Nie, że Chrystus coś ukrywa, tylko wie, że ci ludzie są tak niedojrzali, że nie można im mówić, że jestem Mesjaszem, bo oni mają od razu wyobrażenie Mesjasza. Musimy tych słów Bożych słuchać, siostry bracia, zawsze właśnie z taką pokorą, że my też mamy jakieś wyobrażenie Boga. Że my też mamy jakieś wyobrażenie Zbawiciela. I jakoś nas te wszystkie wątki zawarte w Ewangeliach i tam sprawnie przez Ewangelistę, czy jeszcze z większą mocą przez Ducha Świętego umieszczone, zobowiązują do przeanalizowania, do refleksji, do wprowadzenia w nasze życie. Że to jest taka Ewangelia, która trochę jest o nas. Że taka próba przykrojenia Jezusa do tego, co mi się wydaje, co mi jest potrzebne, zawsze jest pokusą. No ale to jednak jest tylko samo zakończenie. Najważniejsza sprawa tej lekcji Pana Boga to jest ta Boża hojność i ten Boży nadmiar. Znaczy, warto do tego wydarzenia zadać sobie też takie pytanie, że jeżeli Pan Bóg swoją mocą pomnożył ten chleb, to nie mógł tego zrobić precyzyjniej, tak żeby już nie było potrzeba chodzić z tymi koszami, zbierać tych ułomków. Wiesz, to oni byli jakby tak, nie wiedzieli, ile zjedzą. Pan Bóg to pewnie lepiej wie. To jest bardzo ważne, się chyba. Znaczy, Chrystus, kiedy nam objawia Boga, to się tak wiąże właśnie z tym, co medytuję i co chcę wam powiedzieć, to, czym się chcę z wami przekazać. Chrystus objawia Boga, który jest zawsze w nadmiarze hojny. Jak Chrystus zamienił wodę w wino i wiedział, ile jest gości weselnych i wiedział, ile pomieszczą te stągwie kamienne, oni przez rok nie byli w stanie skorzystać z tego wina. Nie byli w stanie. No, chyba, że zapraszali kolejne wioski, ale na pewno nie na tym weselu. Podobnie jest przy każdym tym znaku, kiedy Pan Bóg objawia to, że potrafi nakarmić, że potrafi nasycić. Tych 12 koszy, drugie rozmnożenie, 7 koszy. Jezus potem o to pyta uczniów, bo oni się kłócą o chleb, że im braknie. Nie pamiętacie, ile zostało koszów? Powiedzcie, jak na lekcji matematyki w trzeciej klasie podstawówki. To mu przypominali. Ale jest jeszcze coś, co tak wracając do początku tego wydarzenia. Jezus też robi z nami tak, jak zrobił wtedy z Filipem. I może to pytanie najbardziej się tyczy tego najgłośniejszego teraz tematu, który ma ten hashtag i tam najwięcej pewnie skupionych wokół niego tematu pandemii. Znaczy, Jezus na początku całej tej sprawy zadaje Filipowi, konkretnie Filipowi, pytanie takie wydobywające. Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? I tu już sam komentarz ewangelisty mówi, że Jezus wie dobrze, co ma robić, natomiast wystawia tego człowieka na próbę. I to jest taka próba, która ma uświadomić sobie naszą nieporadność, naszą zależność od Pana Boga. Tak, Pan Bóg chce, żeby ludzie, którzy żyją na świecie i ich uwolnił od grzechu i przeznaczył do wieczności, czuli się od Niego zależni. Żeby sprawdzili, ile tych respiratorów, ile tych sal szpitalnych, ile tych już przemęczonych pielęgniarek na krańcach możliwości wykorzystania lekarzy i żebyśmy wreszcie jako ludzie wierzący przede wszystkim, odczuli głęboką potrzebę zależności od Pana Boga. Znaczy, że On to wszystko potrafi zdjąć z nas jednym gestem. Bez względu na to, skąd się wzięło, czy to ktoś wyprodukował, jest w stanie to zrobić. Ale najpierw musimy usłyszeć to Filipowe pytanie. Skąd wziąć takie możliwości, żeby tych wszystkich zadowolić, nie? Uspokoić? W tym przypadku, żeby się najedli. W innym przypadku, żeby byli zdrowi. I to jest takie od Jezusa pytanie, które zawiera w sobie taką potrzebę. Nazwij rzeczy po imieniu. Zobacz, ile potrafisz. No, w sukurs przychodzi Andrzej, brat Szymona Piotra, ale no, jakoś tak po linii Jezusa. Nie? Jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebków. Cóż to jest dla tak wielu? I te chlebki są potrzebne. Znaczy to, co my sobie marzymy, czego pragniemy, co sobie wyobrażamy o Panu Bogu, o Jezusie, o Jego działaniu w świecie, o Jego nagłych interwencjach, to wszystko tak naprawdę jest potrzebne. Tylko zawsze do tego musimy dodać to, że jak Pan Bóg działa, to jest tak hojny, że tego jest nadmiar, że to się wydaje nie do spożytkowania, że zawsze jest większy od naszych wyobrażeń i oczekiwań. I oby też w tych wszystkich sprawach, o które my Go prosimy, było nam dane tak z wiarą przyjmować te wszystkie Boże znaki, interwencje, błogosławieństwa, byśmy w pamięci, a w ogóle to tak skrzętnie pozbierane, mieli to wszystko, co jeszcze pozostało w naszym życiu. Z tego, że jak już Pan Bóg pobłogosławił, to jeszcze tam mam 2 kosze odłożone, a w innym przypadku pół kosza, a w trzecim aż 36 koszów. Warto to mieć w pamięci. Bo potem czasem przychodzą takie burze, że człowiek się martwi, a co teraz będzie? Pan Bóg jest hojny. Amen.